Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy.
Witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Diecezja tarnowska ma nowych diakonów, także jednego diakona ma diecezja Buar w Republice Środkowoafrykańskiej. W sobotę odbyły się święcenia diakonatu. Jaką rolę mają diakoni i czego im życzyć?
Radujemy się z faktu, iż mamy 14 diakonów z naszej diecezji tarnowskiej i jeden rzeczywiście diakon Ozyrys z Buar, Republice Środkowoafrykańskiej. To jest diecezja, przypomnę, gdzie biskupem jest ksiądz biskup Mirosław Gucwa, kapłan wywodzący się z naszej diecezji tarnowskiej. Dwóch alumnów wysłał tutaj do nas, do Polski, do naszego seminarium w ramach formacji i właśnie jeden z nich przyjął święcenia diakonatu. Funkcja diakona wiąże się z Kościołem Pierwotnym. Możemy, wczytując się w teksty, zwłaszcza Dziejów Apostolskich, spotkać się z tą szczególną funkcją w Kościele katolickim. Trwa do tego czasu, ponieważ jest wpisana konstytutywnie w kapłaństwo Chrystusa, w życie Kościoła. Przede wszystkim od początku istnienia Kościoła diakoni troszczą się o Eucharystię i także prowadzili działalność charytatywną wśród najuboższych wspólnoty chrześcijańskiej. Także służba jest tutaj mocno wpisana w funkcję diakona. Czego moglibyśmy życzyć? No przede wszystkim tego, żeby dobrze przygotowali się do następnego etapu, do święceń kapłańskich i żeby ta posługa diakona była taką formą ich codziennego życia, służenie Bogu i drugiemu człowiekowi, żeby w tym wszystkim odnajdywali się spełnieni i byli szczęśliwi. Wydaje mi się, że to jest pragnienie każdego z diakonów, kapłanów, ale także tych wszystkich, którzy podejmują posługę w Kościele.
A w jaki sposób diakon z Afryki przygotowuje się do kapłaństwa w Tarnowie? Nauka w języku polskim, trudnych zagadnień teologicznych, chyba do łatwych nie należy, ale jak sobie radzi?
Ci dwaj alumni przyjechali tutaj już po formacji filozoficznej, po studiach filozoficznych w Kamerunie. Akurat tam się kształcili w środowisku i francuskim, i angielskim. Przybyli tutaj oczywiście bez znajomości języka polskiego. Więc pierwszy rok to był intensywny kurs. Mieli bardzo dobrą panią lektorkę, która ich przygotowała do tego, aby mogli swobodnie posługiwać się językiem polskim. Trzeba przyznać, że Afrykańczycy w ogóle mają tą zdolność uczenia się języków, a nasi dwaj alumni z Buar poczynili olbrzymie postępy pod tym względem i jesteśmy często zaskakiwani, gdy dostrzegamy, jak szybko wchodzą zupełnie w inny brzmieniowo i nie tylko język. Tutaj podejmują dalej studia z zakresu teologii, ponieważ te studia, które filozoficzne odbyli w Afryce, chcę przypomnieć, że tamtejsze seminarium jest afiliowane do Urbanianum, czyli uczelni rzymskiej, więc uprawnia ich do tego, aby kontynuowali tutaj studia teologiczne. Oczywiście wchodzą we wspólnotę z alumnami naszego seminarium, poznają też naszą diecezję i chcę podkreślić, że w dużej części już spotkali się z naszymi kapłanami, czyli z formacją tarnowską. Odwiedzając niższe seminarium w Jole w diecezji Buar, spotkałem tam właśnie takich chłopców, którzy przygotowują się do matury i muszę powiedzieć, że dyscyplina, układ zajęć podobnie jak w tarnowskim seminarium. Także przypomniałem sobie stare, dobre czasy. Jest to budujące. Widać tutaj siłę Kościoła Powszechnego i wzajemne wsparcie poszczególnych diecezji.
W zakliczenie odbyła się diecezjalna pielgrzymka dziewczęcej służby maryjnej. Ksiądz biskup przewodniczył mszy świętej. Jak dziewczynki mogą rozwijać swoją wiarę, formację dzięki właśnie DSM-owi?
Żyjemy w czasach kultury samotności, indywidualizmu. Ja tylko przypomnę, że alarmujące są są te dane, które stwierdzają, iż młodzież dzisiaj prawie w 50% czuje się osamotniona. Dlatego wszelkie spotkania, grupy, możliwość budowania więzi z innymi osobami, relacje interpersonalne są tutaj bardzo ważne i chcę podkreślić, że w Kościele mamy bardzo dużo różnych grup, które gromadzą młodzież, dzieci i tutaj chciałem podkreślić, że Dziewczęca Służba Maryjna rozwija się bardzo intensywnie w naszej diecezji. Dziewczęta też potrzebują wspólnoty, potrzebują relacji z Kościołem, potrzebują przede wszystkim relacji z osobą Maryi. W niej ujawnia się ich godność, ich wielkość, niepowtarzalność i także chcą służyć, tak jak Maryja. Zresztą sama nazwa Dziewczęca Służba Maryjna tutaj jest wiodąca. Chcę też przypomnieć, że ważną rolę tutaj odgrywają rodzice. W duszpasterstwie, które prowadziłem jako wikariusz i proboszcz, zauważyłem, że często mamy tych dziewcząt były zaangażowane w grupach i podkreślały, że to były najszczęśliwsze chwile w ich życiu i chcą, aby ich córki, aby ich synowie też angażowali się w różne grupy działające przy parafii.
W audycji ksiądz biskup omawia także statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Czytamy to w dokumencie synodalnym. Wyrazem najgłębszej czci wobec Najświętszej Eucharystii winien być czynny udział w sprawowaniu, przyjmowaniu, a adorowaniu tego sakramentu. Co oznacza ten czynny udział?
Oczywiście zwracamy uwagę, żeby w czasie celebracji Eucharystii wierni, zwłaszcza tutaj mówimy o świeckich, w sposób zaangażowany podejmowali swoją rolę w liturgii, bo przecież mocą Chrztu Świętego są także ludem kapłańskim, czyli niejako są włączeni w tą celebrę. Chodzi tutaj o śpiew, chodzi o odpowiedzi, chodzi o zaangażowanie, chodzi o mocne wejście w Słowo Boże. Ale myślę też o takim przygotowaniu przed tym czynnym, czyli przynosimy wszystkie sprawy, problemy, trudności, dary, to co uczyniliśmy dobrego w ciągu na przykład mijającego tygodnia, idąc do kościoła na mszę świętą, niedzielną. Ale równocześnie, gdy wychodzimy ze świątyni, dalej niejako ta celebra się toczy, bowiem przecież w całym naszym codziennym życiu chcemy żyć na wzór Chrystusa, który żyje dla innych, który ofiaruje siebie, a przecież takie jest nasze życie. Eucharystia jest darem Chrystusa dla nas, ale także jest naszym darem w Chrystusie, składanym Bogu i drugiemu człowiekowi, czyli takie życie na sposób daru, które tworzy naszą codzienność, bo przecież chcemy pokonywać egoizm i żyć pełnią życia w miłości do Boga i do drugiego człowieka.
A co statuty synodalne mówią o celebracji liturgii?
Tak, no tutaj mamy bardzo dużo poświęconych statutów, które bardzo mocno zwracają uwagę na to, że zresztą potwierdzając dokumenty drugiego Soboru Watykańskiego II, że Eucharystia stanowi centrum Kościoła, świętowania Dnia Pańskiego, że właśnie Eucharystia jest dla nas wszystkich źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. A więc zwracamy bardzo mocną uwagę na to, że nosimy jeden z największych skarbów, największy skarb Kościele. Dlatego też podchodzimy z wielkim szacunkiem do Eucharystii jako doświadczenie bliskości Chrystusa, który przychodzi do nas i pozwala nam zjednoczyć się ze sobą, szczególnie w Komunii Świętej. Chcę przypomnieć, że tutaj ważną rolę oczywiście stanowi ksiądz proboszcz, bo on troszczy się o liturgię, o życie sakramentalne, głoszone Słowo Boże, jest za to odpowiedzialny, ale chcemy się też wszyscy włączyć przez zaangażowanie właśnie w różne grupy, ministranci, lektorzy, właśnie Dziewczęca Służba Maryjna. W wielu parafiach co tydzień tydzień inna grupa, na przykład Akcja Katolicka, czy Stowarzyszenie Wychowawców, czy jakaś inna, troszczy się o to, aby wzbogacić liturgię. Mamy coraz więcej chórów i tu zachęcam do tego scholek, żeby iść w tym kierunku. Zwracamy też mocno uwagę na to, żeby godnie celebrować Eucharystię, czyli żeby była odpowiednia odległość między jedną a drugą mszą świętą, zwłaszcza w dużych parafiach w niedzielę. I tutaj należy celebrować nie częściej niż co 90 minut, żeby był czas jeszcze na przygotowanie następnej grupy wiernych, którzy przychodzą na Eucharystię. Też bardzo mocno zwracamy uwagę, w dużych parafiach to jest obecne, ale w mniejszych, żeby msza święta była też celebrowana w godzinach popołudniowych, bowiem zmienił się styl życia wiernych i duża część chce jeszcze uczestniczyć po południu, bo do południa ma jakieś inne zajęcia. No i tutaj nawołujemy też, mocno podkreślamy konieczność powrotu do praktyki nieszporów parafialnych. Zauważyłem, że wydawałoby się w zlaicyzowanym kościele francuskim, wróciły na powrót nieszpory i są celebrowane, dostępna celebracja za pośrednictwem różnych mediów.
Gdzie można odprawić mszę świętą, a jakie miejsca są niegodne?
Zwracamy uwagę, idąc zresztą po linii dokumentów kościoła, aby Eucharystia przede wszystkim była sprawowana w miejscach przeznaczonych do tego, czyli dedykowanych, stąd dedykacja kościoła, dedykacja kaplic poświęcone, miejsca, gdzie Eucharystia powinna być sprawowana. No, też bywa, że są kaplice cmentarne, są kaplice zakonne, szpitalne, w więzieniach, żeby jednak ta dostępność Eucharystii była, ale równocześnie musimy zwrócić uwagę na to, żeby unikać miejsc, które nie są odpowiednie do celebracji. Widzę, że taka maniera hollywoodzka się pojawiła, iż młodzi chcą zawierać w plenerze sakrament małżeństwa, połączony oczywiście z Eucharystią, gdzie zaraz obok mają przepiękny, czasem zabytkowy kościół, urokliwy. Jest to takie wchodzenie w kulty przedchrześcijańskie. Nie jest tutaj wskazane. No, są takie miejsca, powiedzmy, niegodne, jak na przykład no, może być to bez miejsce, pomieszczenia, gdzie są różnego rodzaju obrzędy masońskie, czy satanistyczne, czy domy publiczne, czy jakieś inne miejsca, które nie licują z godnością, wielkością celebracji Eucharystii.
Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za spotkanie i za rozmowę. W kolejnej audycji będziemy nadal omawiać statuty poświęcone liturgii. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Bardzo dziękuję za wspólne spotkanie. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.